tym liście zapytywał jeszcze, a jak tam Krysia, zaznaczając jednocześnie, aby nie wspominał jej przy żonie. Pamiętasz, poznałeś mnie z nią. Niebrzydka była dziewczyna. Z niedalekiej wsi pochodziła. Nie miał kto u nich w gospodarstwie pracować. Ojciec już nie żył i tylko ona z matką. A starszy brat był zawodowym podoficerem i służył gdzieś na granicy. Mieliśmy się pobrać. Czy żyje? Nie żyła. Powódź podobno była ogromna. Apokalipsa, niektórzy mówili. Przerwała wały, potopiła domy, ludzi, zwierzęta. Najstarsi ludzie nie pamiętali takiej powodzi. A kiedy się cofnęła i rzeka zeszła z powrotem w swoje brzegi, przyjechał cały pociąg bezrobotnych do naprawy przerwanych wałów i podwyższenia ich. Wybudowano im baraki i pracowali aż do późnej jesieni, gdy pierwsze mrozy zaczęły już ścinać ziemię. Zaludniło się, zaweseliło, częściej urządzano zabawy, niemal w każdą niedzielę. Pili, bili się z miejscowymi i kuzyn poznał się z nim na jednej z tych zabaw. Kuzyn nie miał pieniędzy, a chciał się napić i ten mu postawił, bo był akurat po wypłacie. Jednego, drugiego, trzeciego, aż wycałowali się i zaprzyjaźnili. Aha, napisał jeszcze w tym liście, że jeśli chodzi o cenę za wynajęcie tego pokoju, pieniądze nie grają roli. No i którejś niedzieli, tuż po południu, przyjechali. Z dwiema walizkami, on w prochowcu, ona w kostiumie. Pogoda była nieprzyjemna, niebo zaciągnęło się chmurami, wiatr, a od czasu do czasu przylatywał i deszcz. Ojciec co dopiero wstał, bo zawsze w niedzielę odsypiał cały tydzień, a ja szedłem na nocną zmianę do pracy. Nie ukrywam, że ta jego żona spodobała mi się. Na pierwszy rzut oka mogła być z 10 lat od niego młodsza, a może i więcej. Do tego w miarę obfita, lecz zgrabna. Blondyna, miły uśmiech. Na drugi lub trzeci dzień chciała ich matka zameldować i poprosiła o dowody. Powiedzieli, że nie musi. A jak przyjdzie milicja, będę musiała karę płacić. Nie przyjdzie, rzekł dość stanowczym tonem. Jak to? Zdziwiła się matka. Wyjdziemy któregoś dnia i zameldujemy się sami. Ona złagodziła jego stanowczy ton i poprosiła matkę na kawę do ich pokoju. Przywieźli z sobą wielką puszkę prawdziwej kawy i od tamtego dnia, prawie każdego do południa, prosili matkę, czasem i mnie, jeśli nie szedłem na pierwszą zmianę, na tę kawę do ich pokoju. Ojciec co rano wychodził do biura. Padł nie lubił kawy. Mówił, że pamięta kawę jeszcze sprzed wojny i wtedy też nie lubił. Pił rano herbatę. A matka za niczym tak nie tęskniła, jak za prawdziwą kawą. Bo jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie ma znów co tak tęsknić za przed wojną. Mąż wykształcony, a nie mógł przez parę lat pracy znaleźć. Chodził z gitarą. O, to ta gitara. Przyniosła im i pokazała. We trzech chodzili. Skrzypce, klarnet i mąż, gitara i śpiew. Ładny miał głos. Do dziś ma ładny. Czasem go proszą, żeby na akademii coś zaśpiewał. Tak go poznałam. Usłyszałam przez okno, że jacyś grają i śpiewają. Wyszłam, żeby dać im parę groszy, a mąż, jeszcze nie mąż wtedy, że woleliby coś gorącego się napić, a może i zupy zjeść zamiast pieniędzy. Po ślubie dopiero mi się przyznał, że nie byli głodni, tylko spodobała mu się. Zaprosiła mi do domu, matka burczała, kogo ja zapraszam, może to jacyś złodzieje i dla niepoznaki tylko grają i śpiewają. Zrobiła mi herbaty, nakrajałam chleba, posmarowałam grubo masłem. Zjedli, spytali, czy chcemy, żeby coś zagrali, zaśpiewali. No i grali, śpiewali. Matka się udobruchała, także gdy już chcieli wyjść, zatrzymała ich, żeby zostali na obiad. Zaczęli opowiadać, kim są, skąd pochodzą, co pokończyli, skrzypek szkołę muzyczną, klarnecista coś handlowego, a ten mój musiał przerwać studia, bo mój ojciec zmarł. Użaliła się nad nimi matka i uszykowała im po kanapce na drogę, dała po jabłku. Ten mój, całując matkę na pożegnanie w rękę, powiedział, że kiedyś jeszcze nas odwiedzi, jeśli pani pozwoli. Może znajdę już do tego czasu pracę. Ale nie znalazł. Ruszyliśmy w świat szukać szczęścia, bo nie wypadało mu już grać i śpiewać pod oknami. Byliśmy młodzi i to nas niosło. Tylko że samą młodością nie nakarmi się człowiek. Młodość nie rozciągnie mu dachu nad głową. Nie napełni szafy w ubrania, buty, pościel i co tam trzeba do życia. Całe szczęście, że wybudowali tutaj te zakłady warzywno-owocowe i wróciliśmy. Zaraz po śniadaniu przygotowywała się matka do tej kawy. Podkręcała włosy, malowała usta, czerniła brwi, rzęsy. Ubierała się w świeżą bluzkę, dobierała spódnicę, czyściła pantofle do połysku. Przeglądała się w lustrze, tu skubnęła, tu roztarła, tu podciągnęła, wyrównała, dopóki nie rozległo się pukanie do drzwi wraz z ciepłym głosem: zapraszamy na kawę. Piła tę kawę omal z nabożeństwem, jakby przenosząc się w przedwojenne czasy, a zarazem w swoją młodość. Właściwie smakowała, nie piła, drobniutkimi łyczkami, prawie przez zamknięte usta. Wypożyczyła im do tej kawy najładniejsze filiżanki, kiedy zobaczyła, że piją w szklankach. Któż to pije kawę w szklankach? Przed wojną piło się zawsze w filiżankach. Nie tyle się zdziwiła, co prawie obruszyła. W szklankach kawa traci smak. Zaczęli się usprawiedliwiać, że kawę piją tylko w pracy, a w pracy wszyscy piją w szklankach. Filiżanki trzeba by swoje z domu przynosić, a szklanki są z przydziału. Stłucze się, dadzą drugą. Zresztą przy takiej pracy, że człowiek nieraz walnie w biurko, rzuci słuchawką telefonu, zerwie się jak oparzony z krzesła, filiżanka mogłaby sama z siebie pęknąć, a szklanka wytrzyma. To i przyzwyczaili się już do szklanek. A przyzwyczajenie, no wiadomo. A cóż to za praca? Matka była wścibska i lubiła nieraz drążyć. Taka sama jak inne, potrzebna. Tylko że nie ma określonych godzin. Ile trzeba, tyle się pracuje. Czasem do późna w nocy. To współczuję. Lubiła matka i współczuć. Aha, zaniosła im matka również dzbanek do parzenia kawy, bo nie mogła patrzeć, jak zalewają kawę wrzątkiem w szklankach. Dzbanek był jeszcze przedwojenny i od wojny bezużyteczny. Sypało się do niego kawę, zalewało wrzątkiem i kawa parzyła się pod ciśnieniem, nie mówiąc, że długo trzymał ciepło. Stał ten dzbanek w bieliźniarce na najniższej półce, w tyle za poszwami, prześcieradłami, i kiedy coś z tej półki brała, wyciągała jej ten dzbanek, żeby choć popatrzeć, przypomnieć sobie, że parzyła w nim kiedyś kawę. Czasem nawet wyrwała jej się z ust jakby nuta żalu, że trzeba by ten dzbanek wyrzucić albo dać komuś, kto zbiera stare rzeczy, bo pewnie kawy już nigdy nie będzie. Kiedyś przy tej kawie, zachwycając się jej smakiem, rzuciła matka nieśmiałe pytanie: i gdzież taką kawę można dzisiaj kupić, bo u nas tylko zbożowa? Są takie sklepy, odpowiedziała ona, spoglądając na niego, który nagle zmarszczył czoło. I jakby zatrzymując ją, aby nie zabrnęła, gdzie nie powinna, rzucił ostro: będzie kiedyś i tutaj. Teraz są pilniejsze sprawy niż kawa. Trzeba kraj odbudować ze zniszczeń, zapewnić ludziom pracę, zaszczepić wiarę, że będzie lepiej niż kiedyś, bo wszystko jest w zapaści po tej wojnie. A do tego niemało i takich, którzy przeszkadzają. Kawa potem. Pracowałem przed wojną przy tych wałach i nie piłem kawy, chociaż była w sklepach. Żar, z jakim to mówił, widocznie przekonały matkę. Ma pan rację. U nas kilka domów się spaliło, a ile natłukło się dachów, szyb, niektórzy dotąd mają okna zabite deskami. A gdy deszcz pada, podstawiają miednice, garnki, bo dachy dziurawe. I zginęło też kilka osób. Wypogodziła się jednak matka po tym chwilowym wojennym smutku, gdy upiła trochę kawy i ta kawa wycisnęła z jej ust kolejny zachwyt. Nie wiem, czy nawet ta przedwojenna miała taki wspaniały smak. Na co ona nieoczekiwanie powiedziała: przyślemy pani taką puszkę kawy. Synowi płaszcz, a pani kawę. Dziękuję, ale czy mnie będzie na to stać? Bo ileż może taki płaszcz i kawa kosztować? Głos matki zabarwił się z lekką trwogą. Nic, rzekł on. A ona z uśmiechem dodała: w prezencie. To podziękuj i ty, nakazała mi matka. Dziękuję. Dość wstrzemięźliwie powiedziałem, choć ucieszyłem się tym płaszczem, że mało co by mnie tak ucieszyło. Zaraz na drugi dzień po przyjeździe postanowili wybrać się na spacer na te wały i zaszli do kuchni powiedzieć, że wychodzą, wrócą za jakieś 2 godziny. On spytał jeszcze matki, czy dojdzie się tą samą drogą, co przed wojną. A był w tym płaszczu. Pogoda zapowiadała się nie najlepsza. Niebo zaciągnięte chmurami, wiatr. Zdziwiła się matka, że na taką pogodę chce im się iść na spacer. Może padać. O, już zaczyna pokrapywać. Mamy parasolki, powiedział. Ale musicie na te wały? Tam was nawet drzewo nie osłoni, golizna. Tylu tu jest miejsce do spacerów. I zaczęła wyliczać. Moglibyście pójść i tu, i tam, jakby go to zirytowało. Nachodziłem się kiedyś po tych wszystkich miejscach, wystarczy mi. Domyśliła się matka, że dotknęła jakiejś czułej jego struny i dla załagodzenia tego, że wtrąca się w ich sprawy, rzekła: piękny ma pan płaszcz. Ach, jak przydałby się taki płaszcz synowi. Zaglądam do sklepów, ale nie ma takich. A ten i na deszcz, i na pogodę wybiera się na studia. Musi mieć jakiś płaszcz. A gdzie? Nagle ciekawość go ożywiła. Jeszcze nie wie. I zwróciła się do mnie. Chyba, że już wiesz, to powiedz panu. Nie musi teraz. Porozmawiamy o tym później. Powiedział, jakby nie chciał, abym już podjął decyzję. A płaszcz przyślemy. Na to ona: może niech pan od razu przymierzy, czy taki sam rozmiar. Jesteście z mężem podobnego wzrostu. I do niego zdejmij. Zdjął, przymierzyłem. Pasował jak ulał na długość, na szerokość, w ramionach, w pasie. Rękawy nie za krótkie, nie za długie. To ja państwa zapraszam dzisiaj na obiad. Matce aż oczy zajaśniały z wdzięczności. Nie chodźcie już do restauracji. Kluseczki na samych jajkach, cieniutkie jak pajęczyna. Sama zawsze robię. Kurę miałam na niedzielę, ale dzisiaj zrobię z ziemniaczkami. Będzie i kompot z porzeczek. A wdzięczność kazała jej jeszcze dorzucić na popołudnie i placek. A po południu upiekę topielca. Topielec? A cóż za placek? Ona ze zdziwienia aż rozwarła szeroko oczy. Nie słyszałam o takim placku. I dlaczego topielec? Będzie pani smakował, to dam pani przepis, choć nikomu nie daję. Teraz tylko powiem, że ciasto trzeba włożyć do garnka z zimną wodą i czekać, aż wypłynie. Raz krócej, raz dłużej. Nieraz wydaje się, że już nie wypłynie, a wypłynie. Tylko czasem takie uparte. I nie wiem, od czego to zależy. Zostawmy już tego topielca. Przerwał matce, jak gdyby przewidując, że na tym czekaniu, aż wypłynie, się nie skończy. A zdziwienie żony też mu podpowiadało, że zacznie pytać, co dalej, kiedy wypłynie. Ja wychodzę. A ty jak chcesz. Nie, nie, już idziemy. Potem mi pani powie. Zapiszę sobie. Po ich wyjściu matka nie wiedziała, w co ręce włożyć, tak była przejęta tym płaszczem, tą kawą. Brała nie to, co chciała, kładła nie tam, gdzie powinna. No popatrz, jacy dobrzy ludzie, w prezencie, no. A ja tyle im policzyłam za pokój. Opuszczę im. Może bym im tam Pana Jezusa w ogrójcu zawiesiła. Wzięłabym ze swojego pokoju. No, co nic nie mówisz. Dzisiaj aby każdy do siebie grabi, a oni spod serca. A ty nie zauważyłam, żeby się tak bardzo tym płaszczem ucieszył. Musiałam ci dopiero powiedzieć, podziękuj. I bąknąłeś to dziękuję, jakby od niechcenia, aż mi nieprzyjemnie się zrobiło. Mogli pomyśleć, że źle wychowany. A źle wychowany to kto winien? Matka, bo nie ojciec. Ojciec 8 godzin w pracy przyjdzie, to musi się zdrzemnąć, a potem gazetę czyta, jakby nie mógł w pracy przeczytać. Żeby cię chociaż nauczył na gitarze grać. O, wisi, gitara i schnie. Proszę, naucz go, nie wiadomo, czy mu się kiedy nie przyda. A na co mu? Nie będzie chodził po ulicach i brzdąkał ludziom pod oknami. Gitara fachu nie zastąpi. A skąd wiesz, czy nie przyjdzie jeszcze taki czas, że będzie musiał chodzić i brzdąkać, żeby na chleb zarobić?
Skończy studia, to i na chleb i na masło zarobi.
Ty wiesz, co to przed wojną były studia? Może i ma ojciec rację, ale pamiętam przecież, że chodzili, grali i śpiewali, a mieli studia. Nie wiadomo, czy świat nie zawróci. Człowiek musi zabezpieczyć i przed tym, co było, i przed tym, co będzie. No, ale zabezpiecz się. Jak? Mieliśmy na książeczce trochę oszczędności uskładane, to przyszła wojna i przepadło. Może rzeczywiście tylko to, co ma człowiek w głowie, nie przepadnie. Ale jak kto ma pustą, to co ma mu przepaść? Ucz się, synu, ucz. Jakoś sobie poradzimy, abyś tylko skończył te studia.